sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 5,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustannie realizuje program Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zaczniemy zgodnie z obietnicą od tenisa ziemnego. Później będzie o fantastycznym bieganiu w ramach biegu Wings for Life. Jednym ze światowych punktów tego biegu oczywiście stolica Wielkopolski. Później spotkanie ze znakomitą judoczką z Poznania Elizą Wróblewską, która przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Świata. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Później znowu zajmiemy się bieganiem w nieco bardziej amatorskim wydaniu i tak dobrniemy do brzegu audycji w sportowym rytmie. Mamy niedzielę, 7 dzień maja, 127 dzień 2023 roku. Sporo się już na sportowych arenach działo, dzieje i dziać będzie. Teraz najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Raków Częstochowa wciąż nie może być pewny Mistrzostwa Polski w tym sezonie. Dziś częstochowianie przegrali w 31. kolejce Ekstraklasy z Koroną Kielce 0-1. W ostatniej akcji meczu do pustej bramki nie trafił Fran Tudor. We wcześniej zakończonym spotkaniu Wisła Płock bezbramkowo zremisowała ze Stalą Mielec. Trwa jeszcze mecz w Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Na razie 75. minuta i remis 1-1. Koszykarze BM Stali Ostrów Wielkopolski grają właśnie u siebie z Czarnymi Słupsk. W pierwszym meczu ćwierćfinału Energa Basket Ligi. Na razie 8 minuta czwartej kwarty i pewne prowadzenie Stalówki 87-75. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych. W żużlowej PGE Ekstralidze ciężka przeprawa Fogo Unileszno w Lublinie z tamtejszym motorem. Beki przegrały ostatecznie z mistrzem Polski 25-65. W pierwszej lidze PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Rowem Rybnik 46-44. Z kolei w zaległym meczu pierwszej kolejki drugiej ligi Enea Polonia Piła zremisowała ze Startem Gniezno po 45. Taki sam wynik w meczu piątej kolejki pomiędzy kolejarzem Rawicz a Unią Tarnów. Polskie florecistki Hanna Łyczbińska, Julia Walczyk-Klimaszyk, Marika Krzanowska i Martyna Jelińska zajęły 7 miejsce w drużynowym turnieju podczas zawodów szermierczego Pucharu Świata w bułgarskim Płowdiw. Wszystkie nasze zawodniczki to reprezentantki poznańskich klubów. Włoch Jonathan Milan z Bahrain Victorious wygrał w miejscowości San Salvo drugi etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował zwycięzca sobotniej jazdy indywidualnej na czas Belg Remco Evenepoel. W Poznaniu 8000 biegaczy wystartowało w charytatywnym biegu Wings for Life. Wśród kobiet najlepsza była Katarzyna Szkoda, która przebiegła 55 km i wygrała także na świecie. Wśród panów z wynikiem 68 km i 300 metrów najlepszy był Dariusz Nożyński, który na świecie przegrał tylko z Japończykiem Jo Fukudą.
Państwo przypominają, a my nie zapominamy. Oczywiście około 19.30 będzie także w audycji w sportowym rytmie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. O nim, o wynikach niższych lig, a także dużo dzisiaj o futsalu. Teraz na zegarze 8,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie tę godzinę zaczynamy od nagrania Red Hot Chili Peppers Cabron, a później już obiecany tenis w ujęciu eksperckim i, uwaga, konkursowym. Ostatnio gorące tenisowe dni w stolicy Hiszpanii na kortach w Madrycie, między innymi z udziałem Igi Świątek, turniej WTA i porażka w finale naszej światowej jedynki z Aryną Sabalenką. Jesteś zaskoczony? Naszym rozmówcą i ekspertem, szef tenis magazynu wydawanego w Poznaniu, Maciej Łosiak.
Troszeczkę jestem zaskoczony, ponieważ stawiałem na Igę Świątek, ale pamiętajmy, że na głównym korcie obiektu w Madrycie spotkała się turniejowa jedynka i turniejowa dwójka, a zarazem liderka światowego rankingu, wiceliderka, także można było się domyślać, że mecz będzie wyrównany i moim zdaniem taki był. Tutaj zdecydowały pewne niedoskonałości, jeśli chodzi o grę Igi. Przede wszystkim brak pierwszego serwisu. A Sabalenka mówiła, że znajdzie sposób na Igę i znalazła, wygrywając, potwierdzając to zwycięstwem. Natomiast myślę, że była szansa na to, żeby ten mecz zakończył się sukcesem Polki.
No to jest chwila odpoczynku i można zabrać się za lekturę najnowszego wydania Tenis Magazynu pod Twoją wodzą. Wiosna 2023 na okładce Rafael Nadal. Tym razem nie Świątek, nie Magdalinet, tylko Nadal. Dlaczego?
Dlatego, że mamy czas gry na mączce, a Rafa jest królem mączki i będzie bronił, miejmy nadzieję, że będzie bronił tytułu zdobytego w ubiegłym roku na kortach w Paryżu. Kontuzje, które prześladują Hiszpana od już kilku lat, niestety dają też we znaki w tym roku. Na pewno nie zagra w Rzymie, który też jest jego jednym z ulubionych turniejów. Natomiast miejmy nadzieję, że pojawi się w stolicy Francji i potwierdzi, że jest wielkim, wielkim graczem, jeśli chodzi o grę na kortach ziemnych.
Wspomniałem Magdzie Linet, o niej też nie zabraknie w tym najnowszym wydaniu, tym razem pod hasłem Piękna i Świadoma.
Tak, bo 31-letnia Magda nie ukrywa swojego wieku i tego, że w kolejnych latach, w kolejnych sezonach dojrzewa nie tylko pod kątem sportowym, tenisowym, ale także takim psychicznym, psychologicznym, dotyczącym tego, jaką stawała się świadomą osobą. I myślę, że Magda potwierdza to, te zmiany, także swoim zachowaniem, także tym, co się dzieje w jej mediach społecznościowych, no i przede wszystkim tą wspaniałą, rewelacyjną grą, którą w tym sezonie prezentuje.
Tak wertując twoje czasopismo, na razie bardzo pobieżnie dostrzegłem, że jest także pewne hasło felietonowe pewnie, as serwisowy naczelnego, czyli jakieś twoje specjalne zwierzenia dla czytelników?
Specjalny, bo myślę, że temat też jest wyjątkowo ciekawy. Chodzi o pickleball. To jest połączenie tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona i to jest dyscyplina, która zawojowała Stany Zjednoczone. Tam gra już 5 milionów ludzi w ten sport uprawia. To jest sport przeznaczony dla osób od kilku do kilkudziesięciu, nawet do po 70-80 lat, bo nie wymaga aż takiego przygotowania fizycznego jak tenis. Jest coraz bardziej popularny, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. W Poznaniu również na kortach Fair Playsie można spróbować grać w pickleball.
No to jeszcze zachęcając do nabycia i przeczytania Tenis magazynu Wiosna 2023, tak okiem redaktora naczelnego Macieja Łosiaka, jeszcze ważna z poznańskiej perspektywy informacja, że chyba po raz pierwszy w historii finał singla tenisowego Challengera Poznań Open, tym razem w 2023 roku, odbędzie się, bo to jest mocno wytłuszczone w waszym tekście, w sobotę.
Tak, 24 czerwca w sobotę, to już będzie początek wakacji.
Święto Janki,
o właśnie, Święto Janki. Tak, to jest zmiana, ale myślę, że bardzo rozsądna i myślę, że dla samych i dla widzów i dla uczestników turnieju jak najbardziej.
Polecamy do nabycia, rozumiem, w klubach tenisowych najnowszy tenis magazyn?
I w salonach sieci Empik.
Tyle o tenisie, ale teraz przed nami duża impreza biegowa, która odbyła się w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu. Pobiegli dla tych, którzy biegać nie mogą. Za nami 10. edycja Wings for Life. To charytatywny bieg, który o tej samej godzinie startuje na całym świecie. W Poznaniu na starcie stanęło około 8 tysięcy pełnosprawnych i niepełnosprawnych zawodników. Po ogłoszeniu zapisów miejsca w poznańskim biegu rozeszły się w 2,5 godziny. Z zawodnikami rozmawiała Magda Konieczna.
Pierwszy debiut. Myślałam, że fajnie byłoby być częścią tego wydarzenia, tym bardziej, że cel jest taki szczytny. No ogólnie tak trochę się wzruszyłam, jak tu dzisiaj przyjechałam i zobaczyłam, poczułam atmosferę miejsca.
Jest 3 zawodników z całej czołówki polskiej, ale też są amatorzy. Ludzie, którzy są niepełnosprawni ruchowo, częściowo, niektórzy na wózkach, startowali w egzoszkieletach, przeszli kilkaset metrów, co jest piękne, móc startować z takimi ludźmi.
Dziś takie osoby też były. Poznań był jedyną lokalizacją biegu na świecie, gdzie niepełnosprawni zostali wpięci w takie urządzenia.
Chłopaki tutaj już trochę z nami współpracują.
Fizjoterapeutka Katarzyna Wacławiak.
Rehabilitują się dzięki egzoszkieletowi. Bardziej liczymy to w krokach. W tamtym roku udało się 1600 zrobić egzoszkielet tutaj dla osób z uszkodzeniem rdzenia. No po prostu daje im możliwość chodzenia, pionizacji. Sami tego nie zrobią, dzięki egzo jest to możliwe.
Wings for Life to bieg charytatywny. Dochód z imprezy idzie na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Dlatego w imprezie wystartowali także paraolimpijczycy. Wśród nich Arkadiusz Skrzypiński.
Od 90 lat praktycznie rok reprezentuje Polskę, jak byłem 2 razy na Igrzyskach Paralimpijskich. Od kilku lat mogę w końcu uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej pozytywnej energii, jaka tutaj płynie. Ja powiem tak, ja jestem już przyzwyczajony do swojej niepełnosprawności do tego stopnia, że ja bym chyba się już nie odnalazł będąc chodzącym. Ja już swój wózek lubię, zaprzyjaźniłem się z nim, ale trzymam kciuki oczywiście za te badania. Wielu osobom jeszcze można pomóc, można zmienić niejedno życie na plus.
Na starcie w Poznaniu stanęło w sumie około 8 tysięcy zawodników.
Pierwszy raz pobiegłem chyba 7 lat temu, albo 8, już nawet nie pamiętam, kiedyś to było, idea tego biegu.
I ci ludzie wszyscy to Wolińską przyciągają. Wydaje mi się, że jest los. Jest taka przygoda, taki los.
Po raz 6 już. Startujemy dla tych, którzy no, nie mogą startować. Ja jeszcze w takiej sytuacji jestem, że mogę startować, nie? Bo ja jestem od urodzenia, a nie po przerwanym rdzeniu.
Grodzisz z Wielkopolski, a tu kolega na wózku z Opalenicy.
No, dobra zabawa. Nie ma takiej konkurencji, bo tu wszyscy praktycznie jesteśmy równi, no i nigdy nie wiemy, co nas będzie czekało. No teraz robimy to dla nich, a może być tak, że za chwilę będziemy robili to dla siebie. I tu wszyscy są wygranymi, można powiedzieć.
Ta atmosfera, idea tego biegu jest tak piękna, że ciężko w tym nie brać udziału.
Magnesem imprezy jest zawsze Adam Małysz, który w samochodzie pościgowym pół godziny po starcie biegu zaczyna gonić uczestników. W jednej z pierwszych edycji sam pobiegł w tej imprezie.
Pierwszy bieg to na pewno był taki, że sam biegłem, więc nie był prosty. Przebiegłem 19,800, więc dla mnie to był naprawdę wyczyn, bo zamierzałem 10 kilometrów. Ale jako to sportowiec, no nie poddawałem się do końca, jak usłyszałem, że jedzie Kaczer Kar, to jeszcze chyba 2 kilometry finiszowałem.
Ambasadorką biegu od samego początku jest Monika Pyrek. Nie opuściła żadnej edycji.
Zawsze tak było, zwłaszcza przy tych pierwszych edycjach. To przy pierwszym to tak naprawdę jakiś taki zew natury po prostu się odezwał i jeszcze 100 metrów przebiegłam sprintem. Później padłam niestety, zapłaciłam za to. Teraz już trochę ostrożniej do tego podchodzę, ale zawsze jak słyszymy, że już Adam nas goni, to jednak jeszcze próbujemy choć parę centymetrów urwać.
Panu ile się udało?
Ponad 25 kilometrów. Na wózku gdzieś na świecie również było ponad 90. Na razie to samochodem pokonuje tylko takie dystanse.
Wielkie emocje dziś w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu. Wśród kobiet najlepsza była Katarzyna Szkoda, która przebiegła 55 kilometrów i wygrała także na świecie. Wśród panów z wynikiem 68 kilometrów i 300 metrów najlepszy Dariusz Nożyński, który na świecie przegrał tylko z Japończykiem Joe Fukundo. Świetne informacje z Ostrowa Wielkopolskiego. Chwilę temu zakończyło się pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Energa Basket Ligi. RGBN Stal Ostrów Wielkopolski wygrała z Czarnymi Słupsk 95-85. Gratulacje. Natomiast rywalizacja ćwierćfinałowa toczy się do 3 wygranych. Kończy się także spotkanie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Szczecinie. Tam Pogoń prowadzi z Legią Warszawa 2-1. Mamy doliczony czas gry. No i wiele wskazuje na to, że dziś poznamy zatem piłkarskiego mistrza Polski. Jeżeli takim wynikiem to spotkanie się zakończy, to tym mistrzem będzie Raków Częstochowa. A nawet jeśli Legia w tych doliczonych minutach zdoła wyrównać, to i tak nie wystarczy legionistom do tego, żeby pokrzyżować szyki drużynie z Częstochowy.
Mimo że Raków dzisiaj przegrał w Kielcach z Koroną, przypomnijmy, 0-1. A w najbliższy czwartek na Mistrzostwach Świata w judo w Dołsze do walki stanie Liza Wróblewska z Akademii Judo Poznań. Nasza reprezentantka dzisiaj wyleciała do Kataru, a na jednym z jej ostatnich treningów był nasz reporter Grzegorz Hałasik, ale tam okazało się, że ważnych startów poznańskich judoków w najbliższym czasie będzie dużo więcej.
Spory ruch w sali treningowej Akademii Judo przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Prezes klubu Radosław Miśkiewicz. Wszyscy pilnie trenują, no bo szykują się ważne starty zawodniczek i zawodników waszego klubu.
Oczywiście najważniejszym startem są udział Mistrzostw Świata Elizy Wróblewskiej. No to jest nasz najważniejszy start, a potem turniej z cyklu Pucharów Europy dla seniorów, gdzie wystąpią 3 nasze zawodniczki.
Ten Puchar Europy w Sarajewie, kto pojedzie do stolicy Bośni Hercegowiny?
Natalia Stokosa, Makalka Nowaczyk i Agata Szafran tam wystartują i jeszcze tydzień wcześniej w Pucharze Europy Juniorów wystartuje Damian Kubiak i Jakub Nozek.
Powiedzmy najpierw o tych zawodniczkach, które pojadą do Sarajewa na Puchar Europy. Z jakimi aspiracjami?
Cel jest taki, żeby zdobyć kwalifikacje dla dwóch Natalek na Mistrzostwa Europy Młodzieży. Na Agatę Szafran cel, żeby zakwalifikowała się na Uniwersjadę.
Agata Szafran już ma sporo międzynarodowych startów za sobą, spore doświadczenie, czas po prostu wygrywać też.
No dokładnie, więc no już było blisko w Rydze, zajęła tam 5. miejsce, była blisko finału i blisko 3. miejsce, no nie wyszło, no ale mam nadzieję, że teraz po drugim okresie przygotowawczym zdobędzie ten medal w Sarajewie.
No i porozmawiajmy o największej gwieździe waszego klubu. Eliza Wróblewska szykuje się do wyjazdu do stolicy Kataru na Mistrzostwa Świata.
Wiadomo, że zawsze z tyłu głowy jest ten medal, żeby zdobyć ten medal, no ale będziemy zadowoleni, jak przejdzie 2-3 rundy do przodu i zdobędzie punkty, oczywiście to też do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, więc jedziemy z dobrym nastawieniem i liczymy na dobry wynik.
Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
Współpracy, jaką widzimy, którą wykonuje trener Giorgio Wismara razem z Elizą, to jest duża szansa na kwalifikacje do tych Igrzysk Olimpijskich, no i zdobywania po drodze medalów Grand Slamu i Grand Prix. zaraz po mistrzostwach świata, 3 tygodnie później wyjeżdżają do Turkmenistanu, potem ja wylatuję z zawodniczką do Kazachstanu, więc trzeba te punkty zdobywać, bo konkurencja nie śpi, więc trzeba jeździć i zdobywać punkty.
A w kraju ma rywalkę w swojej kategorii wagowej?
Tak, jest Kasia Sobierajska, która też jest wysoko w rankingu, więc fajnie, że są dwie takie zawodniczki, akurat też z Wielkopolski, gdzie razem trenujemy, więc one się jedna, druga nakręca, więc myślę, że fajna realizacja i na pewno z tego wyjdzie wynik albo Kasia, albo Elizy.
Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w judo w stolicy Kataru, w Dosze. Poleci tam Eliza Wróblewska, zawodniczka Akademii Judo Poznań.
Do Kataru lecę, mam nadzieję, po medal. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten cel się spełnił. Myślę, że byłoby to takie wielkie przeżycie, nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej społeczności Akademii, dla również całej Wielkopolski, bo w Wielkopolsce chyba nigdy nikt nie miał medalu w Mistrzostwach Świata w judo. W mojej kategorii wagowej jest na ten moment około 50 zawodniczek. Wiadomo, że sytuacja może delikatnie ulec zmianie ze względów losowych. Jednak jest to czołówka, co by nie mówić, są to Mistrzostwa Świata, impreza najbardziej elitarna poza Igrzyskami Olimpijskimi, więc tutaj trzeba się naprawdę narobić, żeby osiągnąć nawet punktowane miejsce.
Masz już przetarcie na Mistrzostwach Świata, bo już na jednej imprezie byłaś na wielu międzynarodowych imprezach, Mistrzostwa Wojskowe także już masz zaliczone. To teraz już wiesz, jak się je takie duże imprezy?
To jest dużo może powiedziane, że już wiem, jak to się je. Jednak wszystkie ostatnie imprezy mistrzowskie kończyłam z medalami, bo i wojskowe właśnie te imprezy i Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, na których ostatnio byłam. Później nie miałam już okazji ze względu na tą kontuzję, jak powiedzmy, że rok wyskoczył. No to mam nadzieję, że będzie kontynuacja po prostu.
Jak przygotowania do tych Mistrzostw Świata w Katarze wyglądały?
Tak naprawdę one trwają już od bardzo dawna. Zaczęliśmy w Mitterzyl w styczniu tego roku i później przemieszczaliśmy się po kolejnych kampach międzynarodowych. Byliśmy między innymi w Nymburku, w Antalii, na Węgrzech, w wielu miejscach tak naprawdę, gdzie mogliśmy się spotkać z czołówką i realizować tak naprawdę bardzo dobre treningi.
Dwutorowo, że z jednej strony reprezentacja, zgrupowania reprezentacji, a z drugiej strony praca w klubie ze swoim włoskim trenerem?
Staramy się to łączyć. Giorgio jeździ ze mną na większość wyjazdów, żeby mógł powiedzmy sprawować taką opiekę i taki nadzór, co się ze mną dzieje. Nie powiedziałabym, że jest to dwutorowo. Staramy się właśnie, żeby to było połączone. Trener z kadry zgadza się na taką współpracę. Zresztą myślę, że jest zadowolony, że jest taka osoba jak Giorgio z nami, która również może dawać wskazówki innym zawodniczkom.
Teraz mamy Mistrzostwa Świata, ale w 2024 roku odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.
Oczywiście jest to cel nadrzędny, żeby zdobyć kwalifikacje olimpijskie, chociaż tak naprawdę nie tylko kwalifikacje się liczą. Giorgio właśnie zawsze mówi, że nie zależy nam, żeby się zakwalifikować gdziekolwiek. Chodzi o medal przede wszystkim. Więc na ten moment skupiamy się na Mistrzostwach Świata, ale te Mistrzostwa Świata są poniekąd przepustką na Igrzyska ze względu na fakt, ile punktów można na nich zebrać. Kwalifikacje kończą się dopiero w maju przyszłego roku. Póki co punkty zdobywane na imprezach międzynarodowych były za 50% i od Mongolii pierwszy start będzie liczony jako 100% punktów już do kwalifikacji olimpijskich. Zatem kwalifikacje dopiero ruszą tak pełną parą.
Światowa Federacja Judo dopuszcza rosyjskich sportowców, rosyjskich judoków i judoczki do rywalizacji. Jak ty na to patrzysz?
Szczerze mówiąc, jest mi przykro, że Rosjanie zostali dopuszczeni ze względu na to, że uzyskaliśmy powiedzmy jednych przeciwników, straciliśmy drugich. Dla mnie jest to straszne, bo ci ludzie jednak są w armii. 17 zgłoszonych Rosjan, 14 jest w armii. No i ci ludzie są często wysoko postawionymi. To nie są tylko szeregowi, jak większość tutaj tak naprawdę z nas też, którzy są sportowcami. Tu tam są pułkownicy i uważam, że nie powinni Rosjanie być dopuszczeni do startu.
Ty jesteś żołnierzem Wojska Polskiego i może dojść do takiej sytuacji. Eliza Wróblewska, żołnierz Wojska Polskiego przeciwko jakiejś zawodniczce, która jest żołnierzem armii rosyjskiej.
Może tak się stać, oczywiście. Mam nadzieję, że będziemy walczyć w imieniu nie tylko naszym, ale w takim razie również za Ukrainę.
Trudno zacząć mini magazyn Wielkopolski Gole jakkolwiek inaczej, jak nie od tego, że mamy nowego mistrza Polski, Raków Częstochowa, z pierwszym historycznym tytułem. Mimo że podopieczni Marka Papszuna dziś przegrali z Koroną Kielce 0-1, to jednak punkty straciła także Legia Warszawa, która w Szczecinie przegrała z Pogonią 1-2. Raków zatem mistrzem, Legia wicemistrzem, a kto na trzecim miejscu? No albo Pogoń Szczecin, albo Lech Poznań. Dzięki temu zwycięstwu to Pogoń teraz zajmuje trzecie miejsce w tabeli. O piłkarskiej ekstraklasie już jednak mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji. Teraz czas na niższe ligi. W drugiej lidze dwie wielkopolskie zespoły. Lech drugi Poznań dzisiaj we Wronkach przegrał ze Stomilem Olsztyn 0-3. Natomiast drugi wielkopolski zespół KKS 1925 Kalisz wciąż jest w grze, przynajmniej o miejsce barażowe. O awans do pierwszej ligi dzisiaj zawodnicy Bartosza Tarachulskiego wygrali na wyjeździe w Krakowie z tamtejszym Kutnikiem 1-0. W pozostałych spotkaniach tej 30. kolejki GKS Jastrzębie przegrał z Polonią Warszawa 1-2. rezerwy Zagłębia Lubin wygrały z Garbarnią Kraków 1-0. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Olimpią Elbląg 2-0. Radunia Stężyca zremisowała z Górnikiem Polkowice 2-2. Siarka Tarnobrzeg przegrała z Motorem Lublin 0-2. Wisła Puławy uległa Pogoni Siedlce 1-2. A Znicz Pruszków wygrał z rezerwami Śląska Wrocław 2-1.
Teraz już o piłkarskiej trzeciej lidze. W grupie drugiej kilka wielkopolskich drużyn. Rezerwy Pogoni Szczecin pokonały Polonię Środa Wielkopolska i to aż 6-0. Unia Swarzędz wygrała u siebie ze Stolemem Gniewino 2-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała Świty Skolwin Szczecin 4-2. Jarota Jarocin pokonał Unię Solec Kujawski 3-0, a w meczu Winety Wolin z Sokołem Kleczew bezbramkowy remis. W innych meczach tej grupy Zawisza Bydgoszcza pokonał Kartuzję 1-0. KPS Starogard Gdański przegrał z Olimpią Grudziądz 0-2, a Bałtyk Gdynia przegrał z Gdańską Gdynią 0-1.
W czwartej lidze 27. kolejka, w której Polonia Marcinki Kępno przegrała z Kotwicą Kórnik 0-1. Mieszko Gniezno oczywiście walkowerem wygrał z Wiktorią Skarszew. Warta Międzychód zremisowała z Koroną Piaski 2-2. Polonia Leszno pokonała Lipno Stęszew 2-0. Huragan Pobiedziska przegrał z Notycią Czarnków 1-2. LKS Gołuchów pokonał Wiktorię Września 4-1. Centro Ostrów Wielkopolski wygrała z Tarnowią Tarnowa Podgórne 2-1. SKP Słupca wygrał z Iskrą Szydłowo 5-2, a Obra Kościan przegrała z Nielbą Wągrowiec 1-3.
Piąta Liga Piłkarska, grupa pierwsza. Tutaj jeden wynik wzbudza szczególną uwagę w Chodzieży. Tamtejsza Polonia wygrała z Czarnymi Czerniejewo, uwaga, 10-3. W innych meczach tej 24. kolejki Konkordia Murowana Gościna przegrała z Wełną Skoki 0-4. Piast Kobylnica pokonał Kłosa Buzyń 3-0. Meblosz Swarzędz zwyciężył Koronę Stróżewo 5-1. Lubuszanin Trzcianka wygrał z Błękitnymi Wronki 3-1. Orkan Śmiłowo przegrał ze Spartą Oborniki 1-2. Leśnik Margonin uległ Lechii Kostrzyn 0-3. A Zamek Gołańcz przegrał z Pogonią Łobrzenica 2-3.
W grupie drugiej piątej ligi Sokół Pniewy przegrał z Polonią Golina 3-4. Akademia Piłkarska Rejsa z Poznania przegrała z Przemysławem Poznań 2-3. Olimpia Koło wygrała z Orkanem Chorzemin 2-1. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski przegrała z Górnikiem Konin 0-1. Kłos Zaniemyśl wygrał z Wielkopolską Komorniki 6-1. A GKS Dopiewo rozbił Polanina Strzałkowo 5-0. Trwa jeszcze spotkanie lidera Wiary Lecha Poznań z Płomieniem przy Prostynie, a także mecz Polonusa Kazimierz Biskup i z rezerwami Polonia Środa Wielkopolska.
I wreszcie grupa trzecia piątej ligi piłkarskiej. Tutaj 24. kolejka spotkań, w której pauzowała ekipa Zawiszy z Łęki Opatowskie. W meczach, które się odbyły, Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał z Astrą Krotoszyn 3-6. Zewka Kobyla Góra zremisowała dzisiaj z Kanią Gostyń 2-2. Rezerwy KKS-u Kalisz dzisiaj w południe pokonały Piast Taponiec 3-1. A wczoraj Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Ostrowią 1-2. Rawia Rawicz zwyciężyła Piasta Czekanów 6-1. Krowianka Krowia pokonała Wartę Śremasz 8-3, a Orzeł Mroczeń zremisował z GKS-em Rychtal 1-1.
Ekstraliga Kobiet, 20. kolejka. Nasz wielkopolski jedynak Medyk Konin przegrał na wyjeździe w Sosnowcu z tamtejszymi Czarnymi 0-2. W pozostałych kolejkach Śląsk Wrocław przegrał z AZS-em UJ Kraków także 0-2. Pogoń Tczew bezbramkowo zremisowała z Pogonią Szczecin. Sportowa Czwórka Radom przegrała z Górnikiem Łęczna 2-9. A KKP Bydgoszcz zremisował z APLG Gdański 1-1. Trwa jeszcze mecz SMS Łódź z GKS-em Katowice.
Teraz przechodzimy do FOGO Ekstraklasy futsalistów. Wczoraj ostatnia 30. kolejka rundy zasadniczej i dwa mecze w Wielkopolsce. Rety Dragons Pniewy u siebie przegrali z Konstraktem Lubawa 2-4. Za to zwycięstwo w hali w Poniecu odnieśli zawodnicy ekipy Futsal Leszno. Pokonali FC Toruń 4-3, mimo że do przerwy przegrywali 1-2. Na tym spotkaniu był i pomeczowe opinie zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
My chcieliśmy zagrać dobry mecz. Wiadomo, że każdy mecz chcemy wygrać.
Tomasz Sznadel, trener zespołu z Leszna.
Graliśmy dzisiaj w okrojonym składzie, bo nie chciałem ryzykować kartek pauzy w playoffach Konopackiego, Świtonia. Bardzo głupią kartkę dostał Douglas na początku meczu, dlatego też już do końca nie zagrał. Kuba Konkol był chory i też praktycznie dzisiaj nie grał. A mimo wszystko zespół pokazał się z bardzo dobrej strony, moim zdaniem. Co znaczy, świadczy o tym, że mamy szeroką i mocną kadrę i to dobrze rokuje przed playoffami.
Przeciwnik postawił się.
Oczywiście, bo przeciwnik miał cel. tak? My mieliśmy te czwarte miejsce, przeciwnik mógł zająć szóste, siódme i ósme. Ale to, kurczę, tak chyba mi się wydawało, że to nam bardziej zależało w tym meczu. Jestem pełen podziwu, że nikt z chłopaków nie odpuścił, ale to mówię, to jest pogrostek dobry przed playoffem, że mogę liczyć na praktycznie całą drużynę w tych meczach, a maraton będzie straszny, bo to jest środa, sobota, być może niedziela i wtedy ta szeroka kadra się na pewno przyda.
Panie prezesie, jak pan podsumuje tę rundę zasadniczą w wykonaniu pańskiej drużyny?
Cel został zrealizowany, bo taki cel stawialiśmy sobie przed startem sezonu. Wiedzieliśmy, że pierwsza trójka może być poza zasięgiem.
Lesław Nowak, prezes klubu z Leszna.
Czwarte miejsce to był cel postawiony przed drużyną, żeby z tego czwartego miejsca zagrać w playoffach. Mamy tu handicap dwóch meczów w własnej hali. Ten cel drużyna wykonała w 100%. Historycznie najwyższe czwarte miejsce po sezonie zasadniczym.
W pierwszej fazie playoff spotykacie się z pniewami. W tym roku wam ta drużyna nie leży za bardzo.
To trzech razy sztuka i pniewami ten mecz będzie już na naszą korzyść. Tym bardziej, że są to trzy pojedynki i dwa w naszej hali, więc myślę, że to miejsce i walczymy o wyjście do dalszego etapu, już do tej strefy medalowej.
Kiedyś ta karta musi się odwrócić. Na pewno zagramy lepsze mecze niż wtedy. Wtedy byliśmy trochę nieskuteczni. Pierwszy mecz w Pniewach zagraliśmy słabo, w drugim niekoniecznie, ale byliśmy nieskuteczni. Ale to jest całkowicie inne nowe rozdanie. W tym momencie zaczyna się jakby inna liga.
Wracamy po 10 latach do fazy play-off. To myślę, że przede wszystkim był dobry krok, bo widać, że ta rywalizacja trwa do samego końca.
Paweł Mrozkowiak, prezes Futsal Ekstraklasy.
Wprawdzie trzy pierwsze zespoły są na takich, bym powiedział, pozycjach. Wiadomo, że już kto zajmie pierwsze trzy miejsca, no ale o te pozostałe miejsca toczy się walka, no i toczy się też rywalizacja o to, kto z kim zagra, z kim lepiej zagra w fazie play-off. Jeśli chodzi o rundę zasadniczą, myślę, że niespodzianki nie było. Rekord Bielsko-Biała, który myślę, że był faworytem tych rozgrywek, udowodnił w fazie zasadniczej, że jest to bardzo trudny do pokonania. Faza play-off się tym charakteryzuje, że tu się może wydarzyć wszystko.
To są mecze o wszystko. Trzeba być bardzo mocnym psychicznie, mentalnie, fizycznie, tak, bo mecze są co trzy dni, nawet co drugi dzień. Dlatego nie patrzę, z kim będziemy grali, czy to byłby Białystok, czy Pniewy, bo takie były 12 scenariusze. Po prostu chcę wygrać i za wszelką cenę. Dobrze by było już na wyjeździe i przepieczętować to u siebie.
No fajne derby nam się zapowiadają w tej pierwszej rundzie play-off. Pierwszy mecz pomiędzy Red Dragons Pniewy a Futsal Leszno w najbliższą środę o 20 w Pniewach. Drugie spotkanie w sobotę o 20 w Poniecu. No i potem ewentualny trzeci mecz także tam. Dla uzupełnienia jeszcze wyniki, komplet wyników pozostałych ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Klirek z Chorzów wygrał z AZS-em UW Wilanów Warszawa 4-2. Piast Gliwice zremisował z rekordem Bielsko-Biała 2-2. Widzew Łódź wygrał z Red Devils Chojnice 6-1. BSF Bochnia przegrał z Dremanem Opole Komprachcice 3-7. A Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 4-5. I tak jak słyszeliśmy w materiale, na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym rekord Bielsko-Biała, na drugim Konstrakt Lubawa, na trzecim Piast Gliwice i później dwa wielkopolskie zespoły Futsal Leszno i Red Dragons Pniewy.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole na antenie Polskiego Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie. Kończymy spotkaniem z damą wielkopolskiego futsalu, młodą damą, która jednak postanowiła zakończyć karierę i może w pełni odda się pracy trenerskiej, z której także jest znana. O kogo chodzi? Posłuchajcie państwo.
W środowisku futsalu to ważna informacja. Alicja Zając, która przez długi czas była trochę ikoną kobiecego futsalu w Poznaniu, w Wielkopolsce, ogłosiła zakończenie kariery. No to muszę się podpytać, skąd taka decyzja? Czy już od jakiegoś czasu to po głowie chodziło? Czy to był trochę spontan? Jak to w ogóle się zrodziło, ten pomysł, żeby już sobie dać spokój z graniem takim aktywnym?
Już po początku sezonu. Wiedziałam, że to będzie mój ostatni sezon i nie dlatego, że może zdrowie mi nie pozwala, bo myślę, że mogłabym spokojnie jeszcze rywalizować przez kilka lat, ale po prostu natłok obowiązków, rzeczy, które mamy, gdzieś tam sprawiły, że no, trzeba było postawić na priorytety i zdecydowałam się, można powiedzieć, żeby kontynuować przygodę po prostu w roli trenerki i budować sobie gdzieś tam czy akademię w UAM-ie, czy zespół kobiecy Lecha Poznań i na tym się gdzieś skupić. I myślę, że w futsalu osiągnęłam naprawdę dużo. Fajnie, że udało się zakończyć tak dobrym sezonem i móc pożegnać z zespołem czy z kibicami. Chociaż myślę, że będzie okazja, bo tak naprawdę nie komunikowaliśmy tego przed sezonem, tylko po, że gdzieś tam w pierwszym meczu kolejnego sezonu będę mogła jakby dwa słowa powiedzieć do kibiców, bo myślę, że wielu ludziom po prostu dużo zawdzięczam tutaj w Poznaniu, ale decyzja świadoma i myślę, że to najważniejsze, bo ja się cieszę gdzieś tam z tego, że mam inne cele i można gdzie indziej coś budować, a tutaj naprawdę dużo osiągnęłam, na pewno będę wspierać zespół, drużynę i gdzieś tam pojawiać się na meczach, więc jak czas pozwoli, bo też po prostu myślę, że ten czas prywatny też jest ważny i jakby te weekendy po prostu tak uciekały szybko, że go nie było.
Zastanawiam się, czy jak wyglądała rozmowa z trenerem Weissem, kiedy ogłosiłaś, jakby zakomunikowałaś swoją decyzję, bo sobie tak myślę, że byłaś ważną częścią drużyny, nie tylko sportowo, bo w dalszym ciągu przecież byłaś wiodącą postacią, ale także jeśli chodzi o no, takie wsparcie mentalne dla tych młodych zawodniczek. Jak nie szło, to Ala wchodziła na boisku i gdzieś starała się pomóc, wesprzeć, czasami zmotywować.
No trener po prostu myślę, że inaczej no, przyjął to i jakby rozumiał decyzję. Myślę, że tak to przyjął. No, nie było nawet czasu na taką refleksję po tym meczu pucharowym w Rybniku, bo każdy się rozjeżdżał, mówię tu rozgrywki na trawie, dziewczyny w obozyskach, my tutaj w Lechu i jakby nawet nie miałyśmy takiego czasu. Myślę, że przyjdzie taki moment, że się spotkamy i po prostu gdzieś tam porozmawiamy, powspominamy, ale no, trenerowi Wojtkowi bardzo dużo zawdzięczam, bo to on mnie wyciągnął gdzieś z AWF-u, żebym grała w piłkę i jakby można powiedzieć, że z nim kończę przy jego gdzieś tam boku i no, dzięki niemu ta przygoda po prostu trwała tak długo i wspólnie gdzieś tam tyle sukcesów mieliśmy. Cieszę się, że dzięki mnie zostały wprowadzone te młode dziewczyny, że miałam okazję zagrać z własnymi wychowankami i to myślę, że też taka duma po prostu na sercu, więc to cieszę, że naprawdę te lata były tak piękne.
No właśnie, wiele medali Mistrzostw Polski, ostatni sezon też przecież brązowy medal Mistrzostw Polski, zdobyty Puchar Polski. Łezka wokół się trochę zakręciła po tym ostatnim meczu?
Oj tak, tam już emocje gdzieś myślę, że jak się do dekoracji wychodziło, to już było czuć i starałam się walczyć, żeby to się nie pojawiło, bo powiedziałam, że to już jest ostatni moment, ostatni raz mogę podnieść puchar i cieszyć się zespołem. No naprawdę, no piękny to był czas, wiele wzlotów, upadków, uśmiechów, radości, ale i też takich smutków i tych medali sporo, bo i akademickich mistrzostw, i czy nawet beach soccer, który się pojawił, no reprezentacja Polski, fajnie, bo Futsal Polska napisał, nawet sama nie wiedziałam, że 35 spotkań, 9 bramek, tego nie liczyłam. Także no myślę, że zapisałam się gdzieś tam w historii i bardzo się cieszę, że gdzieś tam miałam taki wydźwięk na środowisko i że tak wielu ludzi, że tak powiem, podziękowało mi. To było bardzo dla mnie wzruszające i takie, no bardzo doceniam ten gest tych wielu ludzi, takich nawet może nie bliskich mi, ale gdzieś tam posypało się sporo wiadomości, więc to było miłe, że faktycznie coś w tym futsalu kobiecym znaczyłam.
Rozumiem, że teraz kariera trenerska to będzie ten związek z piłką, który w dalszym ciągu w twoim życiu pozostanie, że będziesz chciała kończyć kolejne kursy i rozwijać swoje umiejętności trenerskie.
Tak, aktualnie jestem właśnie na kursie UEFA trawiastym i chcę się rozwijać w tym kierunku. Bardzo mi zależy, żeby iść w tą stronę i gdzieś tam zmieniać tą piłkę kobiecą, rozwijać młode dziewczyny. Więc zobaczymy, jak ta przygoda będzie trwała, bo myślę, że kariera to trudne słowo, bardziej przygoda. Niech ona trwa jak najdłużej, pasja do piłki cały czas jest, może w innej formie. Będziemy rozwijać akademię, młodzieżowe mistrzostwa futsalu też się będę pojawiać, więc ten futsal też na pewno nie ucieknie. Gdzieś tam tylko może będę po prostu całkowicie z drugiej strony.
13 minut pozostaje do godziny 20, niespełna. Mówiliśmy już o biegu Wings for Life, to teraz o innej biegowej imprezie, która no, na stałe zapisała się już do poznańskiego krajobraza. Bieg poznańskiego czerwca 56 roku. W tym roku będzie miał nietypową trasę i można już się do niego zapisywać.
Biegacze w stolicy Wielkopolski powinni sobie zanotować kolejną datę. 25 dzień czerwca, to będzie niedziela. To będzie bieg pamięci poznańskiego czerwca 1956 roku. Organizator Aleksander Rosa.
Będzie to pierwszy bieg w stolicy Wielkopolski, stricte po terenach, można powiedzieć, industrialnych. A tak na dobrą sprawę, historycznie to wszystko będzie miało swój sens i umocowanie, bo start i meta tego biegu będzie przy muralu poznańskiego czerwca na terenie zakładów Cegielskiego. Tam też się spotkamy, tam wystartujemy i dzięki współpracy między innymi z Volkswagenem Poznań oraz z FPS, Fabryką Pojazdów Szynowych, będzie możliwość przebiegnięcia przez właściwie cały kompleks przemysłowy, który kiedyś stanowił no, wielkie zakłady imienia wtedy Stalina, wcześniej, później zakłady Cegielskiego. Tak czy inaczej, duży bieg po terenach industrialnych pamięci bohaterów poznańskiego czerwca z startem i metą pod słynnym muralem. Dystanse są, można powiedzieć, kompaktowe i dla każdego, bo są dwa. Mamy 4 kilometry, to jest jedna pętla, przebiegnięcie przez te zakłady, kawałek ulicą Wspólną i Rolną, nawrót właśnie od strony tyłu zakładów FPS i wbiegnięcie znowu na teren Hipolita, czyli 4 kilometry w opcji jednookrążeniowej, 8 kilometrów robiąc 2 okrążenia. Mogę tylko uchylić rąbka tajemnicy, że oprócz tego, że będziemy biegli stricte po terenach przemysłowych, przebiegniemy przez jedną z hal. No i cały ten klimat, można powiedzieć, tego robotniczego czerwca 56, myślę, że będzie odwzorowany w tej trasie, gdzie będziemy mijać budynki, różne hale, sprzęty. Trasa będzie poprowadzona w taki sposób, żeby to było szybkie i bezpieczne, ale myślę, że będzie to niezapomniany bieg, jeżeli chodzi właśnie o te wrażenia i to miejsce miejsce fizycznie, w którym biegaczki, biegacze będą biegli. To, co dla nas miało taką najwyższą wartość, mam nadzieję, że dla biegaczy też, to sam fakt właśnie zlokalizowania i startu, i mety pod tym historycznym muralem. Tam będzie zorganizowane miasteczko biegu, strefa Expo, tam pojawi się Muzeum Poznańskiego Czerwca z tematyczną wystawą. Także myślę, że można powiedzieć, że będzie to impreza dla każdego z punktu widzenia historii i sportu, tak jak to robiliśmy już 5 lat z rzędu.
Jak w takim razie się do tego biegu zapisać?
Bardzo prosto, zachęcam do wejścia na stronę www.biegczerwca56.pl. Tam wystarczy kliknąć w rejestrację, wybrać odpowiedni dystans, a dla tych, którzy nie mogą być tego dnia w Poznaniu, mamy również przewidzianą opcję wirtualną. Również taki bieg przewidujemy w dacie troszkę wcześniejszej, bardziej rozciągniętej, czyli od 1 do 25 czerwca. Można również przebiec ten dystans ku pamięci bohaterów Poznańskiego Czerwca wirtualnie. Ja przypomnę tylko, że ten bieg ma także znaczenie, jeżeli chodzi o wsparcie kombatantów, ponieważ z każdego pakietu my przeznaczamy określoną kwotę na wsparcie kombatantów Poznańskiego Czerwca, którym pomagamy, robimy paczki poprzez współpracę z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
Zatem kolejna bardzo zacna, także pod tym względem charytatywnym, impreza biegowa odbędzie się w stolicy Wielkopolski, do czego zachęcaliśmy w naszej rozmowie. A teraz jeszcze zaglądamy na dwa kółka. Oczywiście także w Poznaniu będzie inauguracja jubileuszowego wyścigu Tour de Pologne, ale to pod koniec lipca. Mamy w Wielkopolsce także bardzo dobrych, młodych kolarzy. Posłuchajmy zatem, jak w pierwszej części tego kolarskiego sezonu 2023 radzili sobie zawodnicy klubu kolarskiego Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Mówi o tym ich trener Piotr Broński.
No, rozpoczęliśmy sezon torowymi wyścigami, przeplatane również z szosą. Startowaliśmy na Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski LZS na torze w Pruszkowie i tam chłopacy wywalczyli jedną koszulkę i jeden brązowy medal. Dalej ścigaliśmy się w Czechach, na Pucharach Trzech, gdzie też bardzo fajnie się zaprezentowali. Radosław Frączak był na pierwszym pucharze, pierwszy w kategorii młodzieżowej. Trzeci był Piotrek Maślak, czwarty był Julian Kot. W elicie też byli w pierwszej dwudziestce, także to są bardzo dobre wyniki, uważam, jak na początek sezonu. Teraz również ścigaliśmy się w Czechach na drugiej serii pucharu. Na tym z pierwszym wyścigów Jakub Musialik był trzeci, Radek był piąty, także też bardzo wysoko. Też były zawody międzynarodowe w Gent, gdzie Radosław Frączak w Madisonie zajął trzecie miejsce i w Skreczy był piąty. Piotrek Maślak był 15 w Omnium, w elicie, także no dużo, dużo już było tego ścigania i całkiem fajne wyniki.
No też wyjaśnijmy, że to są młodzi zawodnicy, którzy na co dzień nie powinni startować w kategorii U23, natomiast no nie zawsze takie zawody tylko dla młodzieżowców są organizowane. Czasami trzeba ścigać się z elitą, choć z takiego szkoleniowego punktu widzenia to chyba dobrze, że mają możliwości startu z najlepszymi.
Tak, w zasadzie ścigamy się cały czas z elitą. No jest to bardzo dobre, bo podwyższamy poziom sportowy i nie ma oglądania się na siebie, jak to się mówi. Jest ostre ściganie. No, bardzo fajnie to było widać w Czechach, gdzie tam 170 zawodników zawsze na starcie i od startu do mety naprawdę ogień.
Co teraz przed wami, ta najbliższa przyszłość?
Dalej będziemy mieli niebawem Mistrzostwa Polski Młodzieżowe na torze, gdzie też właśnie bardzo mocno się nastawiamy i liczymy na fajne wyniki i obrony tytułów też. No i później zaraz po Mistrzostwach Polski mamy Puchar Narodów, Orlen Puchar Narodów, który organizuje Lang Team teraz w Polsce i mamy też możliwość wystartowania tam z światową czołówką.
W lipcu z kolei Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, to też chyba taka ważna impreza. Z jakimi tam nadziejami polecicie do Portugalii?
Tak, dalsza perspektywa to pewno Mistrzostwa Europy torowe. No liczymy na to, że zostaną nasi zawodnicy powołani. Piotrek Maślak, Radek Frączak, Julian Kot. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. No, na pewno w Anadii będziemy chcieli zdobyć jakiś medal, żeby przypieczętować chociażby tą pierwszą część sezonu.
Jednym z najbardziej obiecujących i można powiedzieć chyba jedną z większych nadziei klubu kolarskiego Tarnowia, Tarnowo Podgórne na dobre wyniki w dalszej części sezonu jest Piotr Maślak.
Myślę, że może nie jestem jedynym obiecującym zawodnikiem w Tarnowie. Myślę, że cała ekipa jest obiecująca do wyników. Pierwszą połowę część sezonu tak naprawdę zainicjowaliśmy w Czechach na wyścigu, no, gdzie zająłem tam miejsce w top 20 w elicie. To był start wspólny na szosie, a potem nastąpił wyścig w Belgii na torze. Zawody UCI klasy 1, gdzie się ścigałem w elicie, no i tam zająłem 15 miejsce w Omnium i 13 miejsce w Madisonie, no i następny start to był Puchar Świata w Kanadzie, gdzie zostałem powołany do kadry narodowej, no i tam miałem okazję wystartować w konkurencji Madison, No i to były kwalifikacje tak naprawdę. Pierwszy z jednych kwalifikacji do igrzysk.
Jeszcze muszę dopytać, bo też często podkreślę, że startowaliście z elitą. Jak wy do tego podchodzicie? Bo to jest pewnie też szansa zmierzenia się z tymi najlepszymi, kiedy no, czasami bark w bark możecie z nimi rywalizować, że nie ma bardzo często takich typowych zawodów dla młodzieżowców. To dobrze czy źle?
Tak, no myślę, że powinniśmy się porównywać do elity. Nie ma co tutaj się porównywać do orlików, bo jeśli chcemy się liczyć w ścisłej czołówce tak naprawdę Polski, czy Europy, czy świata, no to musimy się porównywać do tych zawodników i mierzyć wysoko tak naprawdę.
Łączenie wyścigów szosowych z torowymi utrudnia czy pomaga w przygotowaniach do tych imprez docelowych?
Tak naprawdę głównie skupiamy się na szosie, a tor tak traktujemy drugorzędnie, no ale szosa jest dobrym przygotowaniem do toru, a tor dobrym przygotowaniem do szosy, można powiedzieć.
Niesamowity Chuck Mangione już wprowadza nas wieczorny nastrój. Po 20 klasyka na Bizi, redaktor Ewa Mikołajewska, która już za szybą w pełnej gotowości, ale my cały czas jesteśmy jeszcze w audycji w sportowym rytmie i przypominamy, że tych sportowych audycji nie zabraknie także w najbliższym tygodniu. Jutro pierwsze informacje sportowe o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek po godzinie 21.00 jak zwykle audycja Sportowa Arena, audycja na żywo. I tym razem rozmawiać będziemy o dyscyplinie, o której dzisiaj nie mówiliśmy, bo o siatkówce porozmawiamy, w wielkopolskiej siatkówce. Gościem w naszym studiu będzie szef Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Broński. To we wtorek 5 minut po 21.00. Będziemy łączyć się także z prezesem klubu siatkarskiego z Piły, który powrócił już na parkiety pierwszoligowe, z panem Michałem Lachem. To we wtorek, raz jeszcze przypomnę, 5 minut po 21.00 w Sportowej Arenie. W czwartek 15 minut po 17.00 magazyn piłkarski Kolejarz, a z piłką nożną na żywo spotkamy się dopiero za tydzień w specjalnym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie od 17.05, bo od 17.30 tego dnia, 14 maja, będziemy dla państwa relacjonować mecz spod Jasnej Góry, już nowo kreowanego mistrza Polski Rakowa z zdetronizowanym mistrzem Polski poznańskim Lechem. A kiedy zagra Warta? Warta zagra dopiero w następny poniedziałek, 15 maja o 19.00 na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Warciarze podejmą Radomiaka i ten mecz właśnie we poniedziałek 15 maja będziemy transmitować na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. Ale to odległe jeszcze dni, wciąż niedziela, 7 dzień maja. Te najważniejsze informacje przypomnijmy sobie właśnie teraz.
No właśnie, Raków Częstochowa piłkarski mistrzem Polski. Choć częstochowianie przegrali w niedzielę z Koroną Kielce 0-1, to punkty straciła także Legia Warszawa, ulegając w Szczecinie Pogoni 1-2. To pierwszy w historii tytuł dla Rakowa. W trzecim niedzielnym spotkaniu Wisła Płock zremisowała ze Stalą Mielec 0-0. Koszykarze BM Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z Czarnymi Słupsk 95-85. W pierwszym meczu ćwierćfinału Energa Basket Ligi rywalizacja toczy się do 3 wygranych, a mecz numer 2 we wtorek także w Ostrowie Wielkopolskim. W żużlowej PGE Ekstralidze wysoka porażka Fogo Unii Leszno na wyjeździe z Motorem. Beki przegrały z mistrzem Polski 25-65. W pierwszej lidze PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Rowem Rybnik 46-44. Z kolei w zaległym meczu pierwszej kolejki drugiej ligi Enea Polonia Piła zremisowała ze Startem Gniezno po 45. Taki sam wynik w meczu piątej kolejki pomiędzy Kolejarzem Rawicz a Unią Tarnów.
Do 20.00 z tą trąbką popracuje dla państwa Chuck Mangione, a audycję w Sportowym Rytmie zrealizował Krzysztof Jankowski, przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.